Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
A causa del mio infortunio sono nella mia attività.
Mimo złamanego nadgarstka, Benedykt XVI odwiedził Romano Canavese. Zaapelował tam, by nie tracić ducha wobec przeciwności.
Nie wiadomo, jakie doświadczenie, w którym momencie do naszego życia może się przydać.
Mówić też będziemy o rozpoczętym w Łodzi obozie stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Choć współcześni bibliści oczyścili Marię z Magdali z podejrzeń o rozpustę, w świadomości chrześcijan Zachodu nadal funkcjonuje jako nawrócona grzesznica.
Kim była Maria Magdalena, przypomni następnie ksiądz Arkadiusz Nocoń. W niedzielnym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Opatrzność sprzyja czyniącym dobro, sprzyja tym, którzy nie myślą tylko o sobie. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę, odwiedzając Romano Canavese we włoskiej diecezji Ivrea. Udał się tam, gdyż jest to rodzinna miejscowość jego najbliższego współpracownika, kardynała Tarcisio Bertone.
Mimo przedwczorajszego złamania nadgarstka, papież nie zmienił planów. Do Romano Canavese przybył helikopterem z Le Comp. Przez chwilę modlił się w kościele parafialnym świętych Piotra i Solutora. Grupie oczekujących go tam chorych z uśmiechem pokazał swą rękę w gipsie. Do zdarzenia nawiązał także już na zewnątrz świątyni przed modlitwą Anioł Pański.
Jak widzicie, z powodu nieszczęśliwego wypadku moje możliwości ruchowe są nieco ograniczone, ale sercem całkowicie jestem z wami i z wielką radością do was przybyłem. Z całego serca chcę podziękować wszystkim, którzy w tym momencie okazali mi swą bliskość i sympatię. Dziękuję tym, którzy się za mnie modlili, umacniając sieć modlitwy, która nas jednoczy na całym świecie. Przede wszystkim dziękuję lekarzom i personelowi medycznemu Zaosty, którzy w tak kompetentny sposób i przyjaźnie się mną zajęli, z nadzieją, jak widzicie, na docelowy sukces. Chcę podziękować zarówno władzom cywilnym, jak i kościelnym oraz wszystkim zwyczajnym ludziom, którzy napisali do mnie lub w inny sposób okazali mi swoją bliskość.
W południowym rozważaniu papież nawiązał do świadectwa wiary, które przez wieki kształtowało w ludności Romano Canavese dwie wyróżniające ją cechy – miłość i przywiązanie do pracy. Obecnie, zauważył Ojciec Święty, wiele rodzin przeżywa tam trudności związane ze wzrostem bezrobocia.
Cari amici, non scoraggiatevi.
Drodzy przyjaciele, nie upadajcie na duchu. Opatrzność zawsze pomaga czyniącym dobro i szerzącym sprawiedliwość. Pomaga tym, którzy nie myślą jedynie o sobie, ale i o innych, będących w gorszej sytuacji. Dobrze o tym wiecie, gdyż wasi dziadkowie z braku pracy musieli emigrować. Później z rozwojem gospodarczym nadeszły czasy dobrobytu i to do was imigrowali ludzie zarówno z Włoch, jak i z zagranicy. Podstawowe wartości rodziny i życia ludzkiego. Zdolność stawienia czoła trudnościom i poświęcenie, silna więź z wiarą chrześcijańską poprzez życie parafialne, zwłaszcza udział w Eucharystii, przez wieki były dla was źródłem prawdziwej siły. Niech te same wartości pomogą współczesnym pokoleniom z nadzieją budować własną przyszłość w trosce o prawdziwe, solidarne i braterskie społeczeństwo, w którym różne środowiska, instytucje i gospodarka przeniknięte są duchem Ewangelii.
Zwracając się do młodzieży, Benedykt XVI podkreślił potrzebę myślenia o młodych w perspektywie wychowania. Trzeba się pytać, jaką kulturę się im proponuje, jakie przykłady i style stawia się przed nimi, wskazał papież. Młodzież ma wiele możliwości, jednak należy jej pomóc przezwyciężać pokusę łatwych i złudnych dróg, aby zdołała odnaleźć drogę pełnego i prawdziwego życia, podkreślił Ojciec Święty. Wspólnotę diecezjalną zachęcił do angażowania się na polu edukacji oraz we wspieranie powołań.
Obok materialnego ubóstwa także bieda duchowa może załamać wielu ludzi. Wskazał na to watykański sekretarz stanu podczas rannej mszy sprawowanej w swej rodzinnej miejscowości. Kardynał Tarcisio Bertone odprawił ją przed kościołem, w którym w 1934 roku został ochrzczony. W tym samym miejscu z wiernymi spotkał się w południe Benedykt XVI. Jeden z najbliższych współpracowników papieża mówił w homilii między innymi o znaczeniu roku kapłańskiego oraz najnowszej encykliki.
Istnieje tu wielka potrzeba księży. Trzeba nam nowych i świętych kapłanów. Dlatego też musimy się modlić, by rodziny zrozumiały, że największym dla nich darem jest syn, kapłan. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w dzisiejszym świecie istnieje, między innymi w konsekwencji trwającego kryzysu ekonomicznego, ogromna bieda materialna, która się wciąż pogłębia. Istnieje zarazem wielkie ubóstwo duchowe, które zagraża istnieniu wielu ludzi. Papieska encyklika Caritas in Veritate pozwala nam zrozumieć, że niestety źródłem ludzkiej biedy jest zakorzeniony w sercu człowieka egoizm. By go przezwyciężyć, konieczne jest nawrócenie.
Benedykt XVI był dziś gościem watykańskiego sekretarza stanu. Po modlitwie Anioł Pański w rodzinnym domu kardynała Bertone zjadł obiad z jego rodziną i przyjaciółmi, po czym powrócił do swej alpejskiej rezydencji w Lecombes.
Około 1000 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przybyło do Łodzi. Dwutygodniowy pobyt młodzieży zainaugurowała wczorajsza msza święta w tamtejszej katedrze.
Dla stypendystów te najbliższe 2 tygodnie będą czasem bardzo intensywnych zajęć, wykładów, warsztatów, wycieczek, spotkań i dyskusji. Niezwykłym punktem obozu jest z pewnością niedzielna modlitwa wielowyznaniowa na Starym Rynku, zauważa wiceszefowa obozu Katarzyna Kieler.
Dla wielu stypendystów będzie to pierwsze doświadczenie innych religii, oprócz religii katolickiej, to na pewno.
Metropolita łódzki arcybiskup Władysław Ziółek ma nadzieję, że młodzież dobrze pozna lokalny kościół, ale nie tylko.
Chodziłoby o to, żeby mógł człowiek młody odnaleźć swoją życiową drogę. Chcemy mu w ten sposób pomóc.
W organizacji obozu bardzo aktywnie zaangażowały się łódzkie uczelnie publiczne. Dzięki nim stypendyści zobaczą to, co naukowcy w Łodzi mają najlepszego i najciekawszego.
Gdybym miał wybrać jedno wydarzenie, to wybrałbym wykład, który będzie wygłaszał pan profesor Strumiło, pokazać świat niewidomemu. Dlatego, że ten wykład pokazuje, jak nauka wspiera ludzkość.
Element duchowy jest dla organizującej obóz fundacji kluczowy, podkreśla dyrektor imprezy ksiądz Dariusz Kowalczyk.
Każdy dzień to jest osobne hasło. Uczymy się o tym, że wielokulturowość to jest bogactwo, z którego trzeba umiejętnie korzystać. Tego, że pracowitość jest udziałem w dziele stwórczym Boga. Każdy dzień nosi jakiś element ściśle duchowy.
Poza programem głównym stypendyści mają też zajęcia dodatkowe w mniejszych grupach, opisuje Karolina Lupa.
Podzieleni jesteśmy na 11 ośrodków, więc każdy ośrodek ma swój program jeszcze dodatkowo. Więc żeby każdy był w odpowiednim miejscu jest naprawdę bardzo ciężko, ale myślę, że z Bożą pomocą i z opieką Jana Pawła II z nieba będziemy mogli wszystko dopiąć do końca.
A jak podkreśla dyrektor fundacji, ksiądz Jan Drop, uczestnicy obozu odkryją
piękno Łodzi również i to wszystko, co Łódź wniosła do historii Polski, do historii i tej XIX-wiecznej i wcześniejszej i tej obecnej.
Karolina Lupa jest stypendystką fundacji od 9 lat. Co radzi uczestnikom obozu?
Otworzyć się i nie być uprzedzonym do tego miasta, być bardzo otwartym na to i korzystać z tego, co mamy, bo nie wiadomo, jakie doświadczenie, w którym momencie naszego życia może się przydać.
Stypendyści spędzą w Łodzi 2 tygodnie. Z Łodzi dla Radia Watykańskiego Łukasz Głowacki, Radio Vox FM.
Święty tygodnia.
Maria Magdalena.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Drugiego lipca wspominamy w kościele świętą Marię Magdalenę, czyli Marię z Magdali, niewielkiej miejscowości nad Jeziorem Galilejskim. Podstawowe wiadomości o jej życiu czerpiemy z Ewangelii. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, pisze ewangelista Łukasz. A było z nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów. Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda. Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Obecność Marii Magdaleny w Ewangeliach i w najważniejszych momentach życia Jezusa, a także wymienianie jej imienia prawie zawsze na pierwszym miejscu wśród kobiet, które towarzyszyły Jezusowi, może świadczyć, że w gronie Jego uczniów była osobą znaczącą. Ponieważ zaś informacji na jej temat zachowało się w sumie niewiele, niektórzy próbowali łączyć Marię z Magdali, z której Jezus wypędził 7 złych duchów, z nawróconą jawnogrzesznicą, która w domu faryzeusza Szymona oblewała stopy Jezusa łzami, wycierała je swymi włosami i namaszczała olejkiem. Podobny gest wykonała Maria z Betanii, dlatego także ją zaczęto utożsamiać z Marią Magdaleną, dokonując tym samym kompilacji 3 różnych postaci. I choć współcześni bibliści oczyścili Marię z Magdali z podejrzeń o rozpustę i wykluczyli, że była Marią z Betanii, w świadomości chrześcijan Zachodu, a zwłaszcza w literaturze i w malarstwie, nadal funkcjonuje jako nawrócona grzesznica. Po raz drugi Ewangelie wspominają o Marii Magdalenie w związku ze śmiercią i pogrzebem Jezusa. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, gdzie złożono ciało Jezusa, siedząc naprzeciw grobu, opisują ewangeliści. Pojmanie i męka Chrystusa nie przestraszyły Marii Magdaleny, która w przeciwieństwie do pozostałych uczniów, pomimo bólu, rozpaczy, a może nawet i rozczarowania, pozostała Mu wierna aż do końca. I wreszcie ostatni fragment z jej udziałem, jeden z najpiękniejszych w Nowym Testamencie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła odsunięty kamień. Pobiegła więc do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i biegli do grobu. Kiedy ujrzeli leżące płótna, uwierzyli. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Uczniowie powrócili do siebie, a Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała 2 aniołów w bieli, którzy rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała: zabrano mego Pana i nie wiem, gdzie Go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł do niej Jezus: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Idź natomiast do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła więc Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. W czasie swojej ziemskiej wędrówki Jezus wielokrotnie przekraczał przepisy żydowskiego prawa. Rozmowa z Samarytanką, uzdrowienie chorej kobiety w szabat, dotknięcie trędowatego to tylko nieliczne przykłady. przy pustym grobie jego wolność względem obowiązujących norm osiągnęła jednak apogeum. Na pierwszego świadka zmartwychwstania, czyli na świadka najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości, Jezus wybrał kobietę. W całym ówczesnym świecie kobiety należały do kategorii ludzi o najniższym statusie społecznym, podobnie jak niewolnicy i dzieci. Kobieta nie mogła chodzić do szkoły, nie brała udziału w życiu publicznym, nie była powoływana na świadka. A Jezus powołał kobietę na świadka zmartwychwstania. I to jaką kobietę? Wieśniaczkę z Magdali. Właśnie ten brak imienia męża czy ojca przy jej imieniu, jak było wówczas w zwyczaju, mógłby sugerować, że była to kobieta żyjąca samotnie. Kobieta, z której wypędzono 7 złych duchów, które obojętnie jak będą interpretowane, czy jako choroba psychiczna, czy jako moralna rozwiązłość, wskazują, że była to kobieta z tak zwaną przeszłością. A jednak, jakby na przekór temu wszystkiemu, to właśnie z niej Chrystus czyni posłańca zmartwychwstania i apostołkę apostołów. To tak, jakby Chrystus chciał nam powiedzieć, że w jego oczach nieważna jest pozycja społeczna, zajmowane stanowisko, ba, nieważna jest nawet nasza przeszłość, nawet ta najbardziej niechlubna. Dla Niego liczy się tylko to, kim jesteśmy dzisiaj. Pogrążona w żałobie, nie rozpoznała Chrystusa. Cała skoncentrowana była na odnalezieniu Jego martwego ciała. Dopiero na dźwięk znajomego głosu, wypowiadającego jej imię, otwierają jej się oczy. Rabbuni, nauczycielu kochany. Każdego z nas, jak Marię Magdalenę, Chrystus woła po imieniu. Nie jesteśmy dla Niego masą, rzeszą, tłumem. Powiedział ktoś, że gdyby Pan Bóg był podobny do ludzi, już dawno poradziłby sobie z naszą obojętnością, bezbożnością, z lekceważeniem Jego praw. Wystarczyłoby, żeby pstryknął palcem i temperatura na ziemi podniosła się o kilka stopni. Roztopiłyby się lodowce, wezbrały morza i rzeki. Kościoły z pewnością zapełniłyby się wiernymi. Do konfesjonałów ustawiły kolejki, a księża nie nadążaliby z udzielaniem sakramentów. Gdyby podobny był do nas ludzi, ale On woli zwracać się do nas cicho i po imieniu, jak do Marii Magdaleny w wielkanocny poranek, cały czas ryzykując, że nie usłyszymy Jego głosu i pomylimy go z ogrodnikiem. Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości. Spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Radio Watykańskie. Kończąc niedzielny magazyn, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.